A naszym gościem w ramach aktualności dnia jest pan profesor Janusz Kawecki, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Również cieszymy się na to spotkanie, tym bardziej, że spraw jest wiele, sprawy są jakże ważne. Mobilizacja 5-6% wyborców o chadeckiej i antykomunistycznych poglądach może zaważyć na tym, kto znajdzie się w kolejnej kadencji w Pałacu Prezydenckim. W związku z tym Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin apeluje do kandydatów, którzy reprezentują środowiska centroprawicowe, o rezygnację z ubiegania się o prezydenturę. Chodzi tutaj o pana Krzysztofa Bosaka, pana Marka Jakubiaka, pana Mirosława Piotrowskiego i pana Stanisława Żółtka. Apel ten ma niebagatelne znaczenie.
Tak, rzeczywiście czytałem ten apel i zaraz przypomniałem sobie wiele innych sytuacji podobnych, które mieliśmy w różnych okresach przed wyborami prezydenckimi. Nawet przyznam, że w pewnym momencie to sam byłem aktywnie włączony w takie doprowadzenie do pertraktacji pomiędzy kandydatami starającymi się o urząd prezydenta, aby między sobą uzgodnili, że rezygnują na korzyść takiego, który ma, jak widać było już wcześniej, największe szanse. To było w roku 2000. Wtedy nastąpił ponowny wybór pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Było 13 kandydatów. No i już w pierwszej turze zwyciężył pan Aleksander Kwaśniewski. No a myśmy odbywali takie rozmowy z kandydatami, żeby zrezygnował jedynie pan Jan Olszewski, udzielając poparcia panu Krzaklewskiemu. Pozostali nie wyrazili zgody, pozbierali tam, jak teraz można spojrzeć na te wyniki głosowań, 1%, 1,5%, no ale to wszystko razem rozdzieliło się w taki sposób, że ten już w pierwszej turze pan Aleksander Kwaśniewski zwyciężył. Natomiast 5 lat później, to był rok 2005, wtedy było 12 kandydatów, już tych, którzy dostarczyli listy, byli zarejestrowani. Wcześniej było zarejestrowanych 16. No ale warto zauważyć i to, że 3 kandydatów wycofało się wówczas. Między innymi pan, już świętej pamięci, Zbigniew Religa, który mówił, że te głosy, żeby przeszły na pana Lecha Kaczyńskiego. Wycofał się również wtedy pan Cimoszewicz, mówiąc, że wyborcy, jeśli już chcieliby na niego głosować, żeby głosowali na pana Borowskiego. No więc w sumie widać, że takie sytuacje zdarzały się wcześniej. I można poprzeć tę inicjatywę, bo to nie jest jakieś coś nowego w tym momencie. Natomiast ci, którzy złożyli taki apel, czyli Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, to wyraźnie podali, do kogo kierują. Także to nie jest taki apel w powietrze, tylko do konkretnych osób. Bardzo, bardzo jest niedobre dla środowisk, które tworzą w sumie wspólnie myśląc o także przyszłości Polski, a rozdzielają te głosy wyborców, wiedząc, że w zasadzie nie otrzymają takiej liczby głosów, która mogłaby stworzyć warunki konkurowania z tymi znajdującymi się na liście kandydatów. Najlepiej to widać nie przy wyborach nawet prezydenckich, a przy wyborach parlamentarnych. Mieliśmy takie wybory przed laty. To było w 93 roku, gdzie prawie 30% głosów wyborców było stracone przez to, że różne ugrupowania podzieliły się, a jedno z nich utworzyło koalicję, nazywała się Ojczyzna. Jak koalicja, no to znowu ustawa żąda, aby miała nie próg, musiała przekroczyć próg 8% głosów, a uzyskała mniej nawet niż 7% i też te głosy wyborców przepadły. No, to była frustracja głosujących. Mówili, no czemu oni się tak podzielili? Czemu podzielili te głosy nasze? Później nie objawiły się w mandatach przydzielonych, ponieważ nie uczestniczyli w podziale mandatów, jako że trzeba było przekroczyć 5%. W przypadku wyborów prezydenckich takiego ograniczenia nie ma, że natomiast wiadomo, że jeśli się nie osiągnie już w pierwszej turze tej liczby głosów wyborców przekraczającej 50%, no to będzie druga tura i wtedy już jest tylko dwie osoby kandydujące są. Także to myślę, że świadczy o pewnym także patrzeniu niepartyjnym przez kandydatów, jeśli do takiego czegoś, na coś takiego się zdecydują. Przecież ani pan Januszewski wtedy, gdy zrezygnował z kandydowania w roku 2000, nie stracił żadnego zaufania wyborców. Nie. Potem przecież pamiętamy i te sytuacje, w których obdarzany był i jest dalej w pamięci wysoko ceniony jako polityk, jako człowiek. No a pan Zbigniew Religa, który też wycofał się w roku 2005, określając z jakiego powodu i na kogo rekomenduje te głosy, też wyraźnie to określił. Więc myślę, że apel jest na miejscu, właściwy, skierowany konkretnie do konkretnych osób. Wyborcy też dobrze, że wiedzą o tym apelu i zobaczą, jaka będzie reakcja kandydujących. Wcale nie tych, do których był skierowany. Wcale nie muszą, jeśli zrezygnują, nie muszą stracić autorytetu swoich wyborców, tylko określą powód, z jakiego właśnie ta rezygnacja następuje. Podałem przykłady osób, które rezygnując wcale nie utraciły zaufania wyborców, nie utraciły autorytetu, a nawet bym powiedział, jeszcze wyżej byli cenieni przez wyborców.
Ustawa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną w lokalach wyborczych oraz dla chętnych korespondencyjnie. Wybory coraz bliżej. Panie ministrze, jak to będzie się odbywało w praktyce, zwłaszcza jeśli chodzi o tę sprawę wyborów korespondencyjnych?
No, ustawa ta, o której mówimy, czyli z 2 czerwca bieżącego roku, jest właściwie takim dokumentem jednorazowym, ponieważ wiąże się z zastosowaniem uzupełnienia do ustawy mówiącej o wyborach, ale uzupełnienia wywołanego ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego wprowadza, bo w tej podstawowej ustawie też jest mowa o możliwości skorzystania. Tam mówi się, kto może skorzystać. No ograniczone jest ta liczba osób. I nie od samego wyborcy tylko zależy to, czy skorzysta z głosowania, z prawa do głosowania korespondencyjnego. Ale w przypadku tej właśnie ustawy, która w bieżącym roku obowiązuje, to wyborca ma podstawowe prawo, że wybierze, czy chce głosować w formie tej bezpośredniej, przybywając do lokalu komisji obwodowej, czy też w formie właśnie takiej korespondencyjnej. No i już w artykule 2 tej ustawy jest mowa o tym, jakie osoby są wyłączone z możliwości głosowania korespondencyjnie. Ale to dotyczy głównie osób, które umieszczone są w zakładach leczniczych, w domach pomocy społecznej, w domach studenckich, zespołów domów studenckich, zakładach karnych i aresztach, ponieważ tam najczęściej są tworzone, właśnie tam tworzone są obwodowe komisje wyborcze, więc są na miejscu i nie ma podstaw do tego, żeby chodząc po tym pomieszczeniach nie mogli przybyć także i do pomieszczenia, które przeznaczone jest jako lokal obwodowej komisji wyborczej. Ale to są tylko takie ograniczenia. Natomiast to, co dla nas jest istotne, to to, że jeśli się decydujemy na głosowanie korespondencyjne, to powinniśmy pamiętać, że są terminy zgłoszenia odpowiedniego. I tak, do 13 czerwca należy zgłaszać właściwemu konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą. To już jest bardzo blisko, ten 13 czerwca, bo w przyszłym tygodniu. Natomiast do 16 czerwca trzeba zgłosić osoby w kraju. Muszą chęć głosowania korespondencyjnego zgłosić do komisarza wyborczego, ale właściwego komisarza wyborczego za pośrednictwem Urzędu Gminy. Czyli nie muszą szukać, gdzie jest ten komisarz wyborczy, ale w Urzędzie Gminy przekazać ten zamiar głosowania korespondencyjnego. No, zgłoszenie może być przekazane nie tylko pisemnie, także elektronicznie, ale także ustnie. Wtedy, gdy ustnie je przekazujemy, czyli w rozmowie na przykład telefonicznej, to będzie urzędnik dopytywał, o co powinniśmy podać w tym zgłoszeniu. No, natomiast wtedy, gdy przesyłamy to zgłoszenie, no to musimy podać, wiedzieć, co podać. No i wtedy albo trzeba sięgnąć do dziennika ustaw, w internecie jest z tego 2 czerwca, który ustawę publikuje i tam w artykule, to jest artykuł 3, ustęp 4, i są podane te informacje, a więc nie tylko imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, a także wskazanie adresu, pod który ma być dostarczony taki pakiet. No i jeszcze dodatkowa rzecz związana z tym, że to zgłoszenie, gdyby czegoś brakowało, może być jeszcze uzupełnione i wtedy dostaniemy informację. Zapewne po to jest ten numer telefonu albo też adres mailowy podawany, żebyśmy mogli dostać informację, że w zgłoszeniu czegoś brakuje i mamy jeden dzień na jego uzupełnienie. No bo bardzo krótki jest ten terminarz wyborczy i stąd te okresy. Tak samo trzeba podać w takim zgłoszeniu miejsce, jeśli ktoś chciałby odebrać osobiście pakiet, no to wtedy, że przyjdzie do Urzędu Gminy i odbierze go osobiście pakiet wyborczy. I to jest to zgłoszenie. To zgłoszenie uruchamia działania. W Urzędzie Gminy zostanie tam zaznaczone odpowiednio w spisie wyborców, że będzie głosowanie korespondencyjne. Te terminy, które wiążą się ze zgłoszeniami, mogą jeszcze być trochę późniejsze w odniesieniu do osób, które uczestniczą w kwarantannie. Są wtedy główny inspektor sanitarny lub jego przedstawiciel działający w danym terenie może uzupełniać te informacje o osoby, które są w kwarantannie i te będą również zgłaszały chęć udziału w głosowaniu korespondencyjnie. To głosowanie korespondencyjne nawet dla tych, którzy w ostatniej chwili będą włączeni do kwarantanny, czyli w tym krótkim okresie 5 dni przed głosowaniem, to nawet mogą na 2 dni przed głosowaniem przekazać informację, że chcą głosować, że będą głosowali korespondencyjnie na 2 dni przed dniem wyborów. Co dostajemy w takim pakiecie, który dostarczony będzie do naszej skrzynki, jeśli ona jest zamykana, a jeśli nie jest zamykana, nie jest uszkodzona, no to dostaniemy wezwanie, żeby w urzędzie pocztowym odebrać, czy w gminy odebrać taki, bo to w zależności od tego, kto to dostarcza, odebrać ten pakiet. Pakiet zawiera kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na tej karcie do głosowania. Jak otworzymy, przeczytać trzeba najpierw instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji wypełniamy oświadczenie o osobistym tajnym głosowaniu i głosujemy. Tę kartę, którą wypełniliśmy w głosowaniu, czyli przy jednym nazwisku zaznaczyliśmy znaczek X, wkładamy do koperty na kartę do głosowania. Jest ta oddzielna koperta na kartę do głosowania i tam tylko kartę do głosowania wkładamy, tę kopertę zaklejamy. Natomiast instrukcja będzie informowała również o tym, że w oświadczeniu osobistym i tajnym oddaniu głosu powinniśmy podać te dane, które tam będą wymienione. I ten dokument o oświadczeniu o osobistym głosowaniu wkładamy razem z kopertą wypełnioną, kopertą na kartę do głosowania, już zaklejoną tą kopertą, wkładamy do koperty zwrotnej i tę kopertę zwrotną też zaklejamy i przekazujemy. Tam będzie podana informacja, w jaki sposób, są różne możliwości. Będą takie skrzynki przez pocztę w danej gminie umieszczone do odbioru tych kopert zwrotnych. Będzie można także przekazać osobiście, nawet w obwodowej komisji. Wszystko jest po to, żeby ten głos na karcie do głosowania był tajny. I dlatego on jest na oddzielnej kopercie. Do oddzielnej koperty wkładany i zaklejany. Natomiast i oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu będzie najpierw po otwarciu koperty zwrotnej sprawdzone z listą wyborczą, z pisem wyborczym. I jeśli to się zgadza, to wtedy ta koperta z kartą do głosowania zostanie wrzucona do urny wyborczej, bowiem na spisie wyborców odnotowane, że została wrzucona przez takiego i takiego wyborcę. Jak głosował, nie będzie wiadomo. Dopiero wtedy, jak ta koperta nieoznaczona już, wrzucona do wspólnych innych kart do głosowania, będzie rozpatrywana przez obwodową komisję wyborczą przy podliczaniu głosów.
Panie ministrze, serdecznie dziękujemy za to przedstawienie nam tych jakże ważnych, cennych informacji w związku z formą tego oddania przez nas głosu. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Janusz Kowecki, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.